Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska i powracamy do jubileuszu 55-lecia kapeli Bydgoszczy, orkiestra kameralna, która miała różnych szefów, m.in. Stanisława Gałońskiego, z którym rozmawiałyśmy wczoraj, i potem Włodzimierz Szymański, wieloletni szef kapeli Bydgoszczy, ale również przez wiele lat szefem kapeli Bydgoszczy był Brazylijczyk z polskim paszportem.
José Maria Florencio, który kapelą dyrygował też wiele lat i kierował przede wszystkim. To jest czas też dla kapeli zupełnie inny niż przedtem, bo pojawiły się bardzo dalekie wojaże zagraniczne i pojawiły się również utwory współczesnych kompozytorów, między innymi brazylijskich, i pojawiły się płyty z tymi utworami. O tym wszystkim powie nam José Maria Florencio.
Czym dla mnie jest kapela Bydgoszczy? Totalnie nie miesza się z pojęciem tego, że byłam ich szefem, że w tej chwili tym szefem nie jestem. Bo ta współpraca wygląda tak samo od samego początku, poprzez te wszystkie lata, jak szefowałem. Kapela Bydgoszczy była jednym z pierwszych zespołów w Polsce, z którym miałam przyjemność i zaszczyt wystąpić. Pamiętam, że w Bydgoszczy zadyrygowałem mój drugi koncert jako zawodowy dyrygent w Polsce. Dyrygowałem symfoniczną orkiestrą, wtedy uwertura do Romeo i Julii, koncert basowiczowny na altówkę z Kamasą i czwartą symfonię Czajkowskiego. Nigdy więcej takich programów mi się nie chciało robić. Ale tuż po tym przyszła pora na pierwsze spotkanie z kapelą Simple Symphony Britena, pierwszy raz. Utwór, który z nimi już zrobiłem wiele, wiele razy, w ogóle przez te ostatnie już prawie 30 lat. Przyszło mi właśnie zaszczyt przez ostatnie tam jakieś prawie 10, nawet nie policzyłem, ile to było lat, szefować orkiestrę. Jako szef orkiestry to próbowałem wpłynąć bardziej na w ogóle kształt programu, po to, żeby orkiestra miała jakąś szansę rozwoju jako zespół, ale mój największy wtedy jako szef taki cel to było pracować nad tym, żeby ta orkiestra była bardziej jeszcze uniwersalna. Oni fantastycznie byli i są w takim repertuarze barokowym. Cudownie potrafią naprawdę rozumieć muzykę klasyczną. Jednocześnie znają w ogóle wszystkie ważne utwory romantyzmu, ale dużo mniej mieli kontaktu z muzyką XX wieku, z muzyką najnowszą, z opracowaniami wielkich dzieł kameralnych na orkiestrę smyczkową. I wtedy, gdy nam się udało to wprowadzić do repertuaru, to zacząłem szukać kompozytorów, którzy pisali dla nich specjalne utwory. Więc to prawykonanie zaczęło tutaj być, że tak powiem, codziennością zespołu. Publiczność tego nie tylko akceptowała, ale oczekiwała. Były cały czas sygnały na to, że kapela idzie w jakimś ciekawym kierunku, że ma cały czas coś nowego do zaproponowania. Kompozytorzy zawitali do Bydgoszczy, poznali miasto, poznali Polskę, płyty były nagrane, także nagrody płytowe w ogóle orkiestra dostawała. No, po prostu niezwykle owocny w ogóle okres tych ostatnich lat, no, które na dobrą sprawę wynagradzają, że tak powiem, albo pokazują ile i co myśmy robili przez całe te 30 blisko lat współpracy.
Mówimy o tym, że kapela Bydgoszczy jest świetnym zespołem, o tym wszyscy wiemy, ale na czym polega ta tajemnica ich świetności?
To jest tak, że ci muzycy, żeby powiedzieć, że są świetnymi muzykami, to jest naprawdę strasznie takie ogólne pojęcie. Żeby można było grać w kameralnej orkiestrze i żeby ta orkiestra miała własny dźwięk, żeby ona mogła wykonać odpowiednio cały ten repertuar, ci ludzie muszą mieć oprócz wszystkiego podobny sposób podejścia do tej muzyki. Oni muszą mieć podobną szkołę. Ten strych nie jest czymś takim, co można po prostu wziąć dobrego muzyka z zewnątrz, postawić i on natychmiast się przyjmuje, jest akceptowany. Po prostu kapela ma specjalny rodzaj strychu. Kiedy gramy baroku, ich dźwięk przypomina w ogóle dźwięk starych instrumentów, jeżeli tylko się tego będziemy sobie życzyli, prawda? Jak gramy muzykę współczesną, najbardziej w ogóle awangardową, to ten instrument jest zgrzytem po prostu, jakim w ogóle domaga się kompozytor. Nie każdy potrafi to robić, a jeżeli potrafi, nie każda orkiestra potrafi w takim małym składzie robić w tak jednolity sposób. To jest po prostu największy największy atut tego zespołu. Ci ludzie, którzy grają ze sobą kilkadziesiąt już lat, chociaż wszyscy są strasznie młodzi, pewnie zaczęli to wszystko robić w szkole podstawowej, bo tak nie widzę, żeby oni aż tak długo ze sobą pracowali. Oni dopracowują tego ciężkich, długotrwających próbach codziennie, często to są podwójne próby i tego całego wysiłku my często nie widzimy jako publiczność, prawda? My często nie widzimy nawet tego gościnni dyrygenci. Są do tego jeszcze osoby niezwykłej ambicji artystycznej. Pamiętam sytuację wielu w ogóle z turnie, gdzie po ciężkich 6-7 godzinach próby, 7-godzinnych próbach mówią, że już pewne rzeczy nie wychodzą, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni. Tak? Proszę iść do pokoju i zabraniam wam granie na dzisiaj absolutnie. No to i potem chodziłem późno wieczorem po korytarzu, że słyszałem, jak ta orkiestra z zakładanymi w ogóle tłumikami ćwiczyła te trudne miejsca, które nam nie wychodziły na próby, po to, żeby następnego dnia rano wszystko się zgadzało. To wszystko razem trudno jest znaleźć w jednym zespole, a to wszystko mamy w kapeli.
To też jest grupa przyjaciół.
Oni są niezwykłymi przyjaciółmi, a po chwili kłócą się, jakby po prostu mieli rozpocząć czwartą wojnę światową bez potrzeby wywołania trzeciej. Czyli to już będzie naprawdę koniec świata. Tutaj każdego rodzaju emocji jest spotęgowane. Naprawdę my potrafimy z tymi ludźmi usiąść i rozmawiać o wszystkim, też o muzyce, też o tym, co my robimy, ale też o piłce nożnej, też o pogodzie, i też o naszych rodzinach, naszych miłościach. Natomiast nieraz w ogóle zdarzało się tak, że jeden do drugiego, czy ja do nich, czy oni do mnie, czy ja do kogoś, się nie odzywaliśmy do siebie przez kilka dni. W ogóle albo, że orkiestra trochę się zjeżdży, kiedy mam się pojawiać na pierwszej próbie. Znany jest w ogóle wśród nas, robimy z tego, że tak powiem, dowcip, gdy mówimy, że bardzo stresujące są moje generalne próby w dniu koncertu, gdzie wszystko idzie dobrze, 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 ale na generalnej próbie to po prostu już wymagania są nie do wytrzymania i w ogóle bywają stresujące sytuacje, w ogóle bywają wymiany często zdań ostrych i tego, ale oczekiwania jednego i drugiego są zawsze te same. My po prostu mamy grać najlepszy z możliwych koncertów, a ja będę się kłócił w ogóle z nimi, będę ich kochał i będę nienawidził do momentu, do którego warto będzie ten wysiłek. Bo gdyby się okazało, żeby nie było wart, to dawno już bym do tej orkiestry nie przyjeżdżał.
Koncert wyjątkowy, jubileuszowy. Czy to jest większy stres, czy większa przyjemność niż zwykle?
Jest to coś takiego, że chyba te wszystkie lata trwające w ogóle naszej współpracy, chyba jeszcze nie było aż takiej luźnej atmosfery podczas próby, gdy jednocześnie wynik tego naszego spotkania, muzyczny wynik tego naszego spotkania był aż tak bardzo wysoki, aż tak bardzo perfekcyjny. Czyli w sumie my wiemy, że mamy mieć do czynienia tutaj z jakąś fetą, z jakąś zabawą, z czymś więcej niż tylko koncert, ale nie odpuszczamy tej muzyki. My wiemy, że możemy się bawić dobrze i się nacieszyć tym, co o nas będą dzisiaj mówili, tylko wtedy, gdy obronimy się jakością samej muzyki. My wiemy, że to wszystko ma być doskonałe. I to jest naprawdę bardzo fajne. Chciałoby się w ogóle zatrzymać to, że jest luźno, jest miło, i jest bardzo dobrze muzycznie. Nie zawsze się to da. Czasami trzeba będzie podkręcić śruby, żeby można było iść wyżej. Czasami, jak jest za luźno, za łatwo, sprawy się aż tak dobrze nie udają. Tym razem wszystko się udaje. Czyli mamy świadomość wyjątkowości chwili i tego, że będziemy dzisiaj wieczorem w towarzystwie wyłącznie przyjaciół, którzy kibicowali nam przez ostatnie 55 lat. Thank you.
To było spotkanie z wieloletnim szefem kapeli Bydgoszczy, z José María Florencio, który poprowadził część koncertu jubileuszowego. A teraz spotkanie z innym dyrygentem, który jeździ po świecie, dyryguje różnymi dziełami operowymi, symfonicznymi, ale co jakiś czas przyjeżdża do Bydgoszczy i prowadzi Akademicką Orkiestrę Symfoniczną. I z tą też Akademicką Orkiestrą Symfoniczną rozpoczyna w tej chwili nagrania opery, która zostanie prapremierowo wystawiona podczas Operowego Forum Młodych.
To jest praca bardzo przyjemna i praca, w której można zrealizować wiele wspaniałych pozycji repertuarowych. Czymś, o czym na pewno chciałbym powiedzieć od razu, to jest taki nieopisany cykl wielkich symfonii i klasycznych, i romantycznych. Zależy mi na tym, żeby studenci poznawali to z autopsji, nie tylko z płyty, nie tylko z YouTube, ale przede wszystkim z własnego wykonania. I prawie w każdym koncercie chcę, żeby pojawiła się taka symfonia. Na przestrzeni 3 lat, odkąd prowadzę Orkiestrę Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zagraliśmy m.in. 5. symfonię Sibeliusa, 6. symfonię pastoralną Ludwika van Beethovena, 3. symfonię Brahmsa, a zaledwie kilka dni temu melomani mogli posłuchać 7. symfonii Beethovena, apoteoza tańca, pod batutą jednego z wielkich jubilatów Akademii Muzycznej, profesora Wojciecha Michniewskiego.
Ale też gracie dzieła mniej znane i rzadziej wykonywane, chociażby jak kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, czy wcześniej, zbliżając się do tej ery rozrywki, dzieła na przykład pana Edwarda Czernego.
Feliks Nowowiejski to niejako nasz patriotyczny obowiązek. Przecież Feliks Nowowiejski jest patronem Akademii. Ale na szczęście rok jubileuszowy mamy w zasadzie za sobą, więc trochę od patrona odetchniemy. Osoba z kolei Edwarda Czernego, wspaniałego aranżera, specjalisty od rozrywki, to współprodukcja z Fundacją imienia Edwarda Czernego, a z córką Edwarda Czernego znamy się od lat. Ja jeszcze jako dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej prowadziłem takie koncerty w Olsztynie, stąd ta twórczość była mi znana i wiedziałem, że nie tylko młodzieży, ale publiczności bardzo się ten repertuar spodoba.
Ale to jest takie doświadczenie, które bardzo przyda się młodym ludziom, jeżeli tylko wezmą udział w nim.
Ale oczywiście to niemalże jak w każdej dziedzinie życia. Z jednej strony musimy się specjalizować, specjalności, specjalizacje są coraz węższe, ale z drugiej strony od młodego człowieka, który wchodzi na tak zwany rynek pracy, albo zastanawia się, jaką właśnie specjalizację, jaki kierunek wybrać, myślę, że potrzebne jest doświadczenie spektrum, doświadczenie całości, po to, żeby zorientować się, co mi się podoba, co się nie podoba, co mi odpowiada, co jest trudne, co łatwe. No właśnie. I stąd ten szeroki repertuar.
Przed orkiestrą akademicką w tej chwili kolejne wyzwanie, bo Paweł Tomasz Greinert napisał specjalnie dla Akademii Muzycznej dzieło, którego tytułu się nie odważę przedstawić, ale na pewno maestro Piotr Wajrak to zrobi śpiewająco.
Zanim opowiem o najnowszym dziele Pawła Greinerta, powiem o idei współpracy, która okazuje się wcale niełatwą, współpracy wydziałów w ramach Akademii. Tak się szczęśliwie składa, że udaje mi się pogodzić ogień z wodą i również od kilku lat oficjalnie Wydział Instrumentalny i Wydział Wokalno-Aktorski wystawiają 2 dzieła wokalno-instrumentalne w ciągu roku. Tutaj też dla muzyków instrumentalistów jest znakomita okazja spróbowania tej formy i Rok temu na przykład graliśmy Wesele Figara Mozarta, które już niedługo otworzy kolejny bydgoski festiwal operowy, oczywiście w innej inscenizacji i pod innym kierownictwem muzycznym. Zimą graliśmy operetkę Richarda Eubergera Bal w operze, cieszącą się aplauzem widzów. Pokazaliśmy ją także w Zduńskiej Woli. Być może jeszcze gdzieś z nią pojedziemy.
Mam nadzieję, bo naprawdę jest to świetnie zrobiony wieczór, który myślę, że należałoby wykorzystać.
Na pewno 25 kwietnia na Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zagramy tę operetkę. No i wreszcie przyszła pora na 10. jubileuszowe Operowe Forum Młodych, które odbywa się w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego. No i pani dziekan, profesor Małgorzata Grela, chciała otworzyć to młodzieżowe forum czymś szczególnym. No i tu pojawił się pomysł na prawykonanie dzieła napisanego specjalnie na tę okazję, no i związanego z całym środowiskiem akademickim, a przez to ze środowiskiem młodzieżowym. Stąd osoba kompozytora. Paweł Greinert jest studentem profesora Zbigniewa Bargielskiego.
Już z nagrodami zresztą studentem.
Ależ oczywiście. Oczywiście wielu naszych studentów jest nagradzanych i cieszy też osoba Pawła Greinerta. Wydział pierwszy będzie dokonywał także nagrań, a więc zajmie się reżyserią dźwięku. Wydział instrumentalny da orkiestrę, wydział wokalno-aktorski śpiewaków i całą inscenizację, a wydział czwarty studentów, którzy zaśpiewają w chórze. Także jest to wielkie ogólnoakademickie wydarzenie, które będzie otwierało właśnie Operowe Forum Młodych.
No to powiedzmy, cóż to za dzieło?
Mówi się, że wyobraźnia kompozytorska jest niemal nieograniczona. W przypadku Pawła Greinerta można powiedzieć, że jest w ogóle nieograniczona, ponieważ kompozytor założył sobie napisanie tetralogii. Tetralogii, proszę Państwa, to brzmi trochę po wagnerowsku. Tytuł całości jest następujący. Necromantas Edinrad. A to, co my mamy wykonać jako inaugurację forum, to zaledwie dramat pierwszy. Rzecz o Halionie i Lirien. Jak Państwo się domyślają, będzie o miłości.
Czy można to nazwać dziełem operowym?
Właśnie bardzo trudno to nazwać. Zanim usiadłem przed mikrofonem, zastanawiałem się, jak mógłbym Państwu opowiedzieć o tym dziele. Nie jest to łatwe. Chyba najlepiej opowie o tym kompozytor. Ja natomiast mogę powiedzieć, że całość zamierzenia, fabuła, scenariusz, postaci, miejsca akcji, pomysł jest dziełem kompozytora. Więc jest to dzieło totalne. Nawet w partyturze znajdują się specjalne linie do zapisania różnego typu pozamuzycznych efektów specjalnych, świetlnych, dźwiękowych lub w ogóle innych dotyczących akcji scenicznej, ruchu scenografii itd., itd. Dzieło jest po prostu dziełem totalnym.
Czy jest w zapisie dzięki
otwieramy
temu...
Otwieramy partyturę.
Tak jest, że pan Piotr Wajrak przyniósł z sobą partyturę, to możemy zobaczyć, że jest zapis tradycyjny.
Ale oczywiście, zapis jest tradycyjny, przyjazny dla muzyka. Coś, o czym można powiedzieć na pierwszy rzut oka. Dzieło jest napisane na wielką, ogromną, przeogromną orkiestrę symfoniczną. Kilkoro śpiewaków oczywiście i chór. Ale gdzie
tejże,
tu posadzić?
No właśnie, tejże orkiestry nie będzie na tym prawykonaniu.
No i to jest kolejna ciekawostka, proszę Państwa. W ogóle na wykonaniu scenicznym dzieła żywej orkiestry nie będzie. Dlatego za kilka dni wszyscy siadamy w sali koncertowej przy ulicy Gdańskiej i nagrywamy ścieżkę, chciałoby się powiedzieć, dźwiękową. Nie, tylko ścieżkę orkiestrową, dźwięki orkiestry. Nagrywamy całą operę wyłącznie w warstwie orkiestrowej i dopiero na spektaklu ta warstwa orkiestrowa będzie odtwarzana, a chór, śpiewacy, no i cała scenografia, to co jest akcją na żywo, będzie się odbywało na żywo.
Czyli dyrygenta nie będzie?
Dyrygent będzie cały czas, bo dyrygent będzie dyrygował podczas nagrania i oczywiście też będzie kierował solistami i chórem podczas wykonania scenicznego. Natomiast warto chyba powiedzieć o pomyśle Pawła Greinerta, który swego czasu, można powiedzieć, zasłynął i nawet my jako Orkiestra Akademicka wykonywaliśmy dwa epizody z jego muzyki filmowej. On ma takie zacięcie, taką pasję pisania wielkiej, wspaniale brzmiącej muzyki na duży zespół. Myślę, że tak będzie też w wypadku tego dramatu muzycznego. Ale pomysł inscenizacyjny rzeczy o Halionie i Lirien ma się odbywać właśnie trochę taki, w takiej konwencji filmowej. Czyli tak jakbyśmy byli w kinie, oglądali film, ale z żywymi postaciami, nieodtwarzany z celuloidu. A muzyka ma być taką muzyką właśnie jak w kinie, muzyką odtwarzaną z wielokanałowego instrumentarium dźwiękotwórczego.
Podczas prapremiery będzie pan obecny, jak rozumiem, poprowadzi pan wokalistów i chór, ale będzie panu czegoś brakowało, po prostu orkiestry, która będzie w pana uszach i na taśmie.
No
tak zwanej taśmie.
Właśnie, ja też mówię, że z taśmy. Orkiestra będzie z taśmy. A kto to widział ostatnio taśmę? Dla mnie opera jest zawsze współpracą żywych wykonawców. Po prostu. Bez względu na zastosowanie nowatorskich czasem środków wyrazowych. A w momencie, kiedy mamy do czynienia w zasadzie z główną warstwą dla dyrygenta, z warstwą orkiestrową, która jest już nagrana i już nie może ulec zmianie, to owszem, będzie mi orkiestry brakowało i tego kreowania na żywo. Ale z drugiej strony chcę bronić pomysłu kompozytora, tego kinowego pomysłu, o którym wspominałem. No więc jednak coś musi być wcześniej nagrane, trochę tak jak w kinie. Film też się nagrywa, kręci się go wcześniej, montuje się, no i oglądamy jakiś efekt, którego w zasadzie zmienić nie można.
To ma swoje dobre i złe strony, ponieważ być może ta opera będzie wielokrotnie pokazywana, ale właśnie z tą nagraną już orkiestrą, pana orkiestrą. Bo nie sądzę, żeby inne ośrodki, czy akademickie, czy być może inne ośrodki muzyczne nagrywały po raz kolejny. Ale to też, jak już powiedziałam, ma swoje dobre i też złe strony, bo być może będzie to dzieło rzadko wykonywane.
Oczywiście wykonanie na żywo jest możliwe i wydaje mi się, że przy odpowiednich siłach i środkach jak najbardziej moglibyśmy operę Pawła Greinerta wykonać całkowicie na żywo. Natomiast co będzie dalej, to zobaczymy.
Ale rozumiem, że w partyturze jest zapisane, że orkiestra ma być nagrana. Taki jest zamysł kompozytora.
Tego do końca nie wiem. Myślę, że wynika to po prostu z braku miejsca. Nasze wykonanie będzie odbywało się na scenie kameralnej Opery Nowa i my, wykonując Wesele Figara, wykonując Onegina, my jako orkiestra cierpieliśmy na brak miejsca. Zespół orkiestrowy był ograniczony naprawdę do niewielkiego składu, więc jakakolwiek większa orkiestra nie zmieściłaby się. Nawet w orkiestronie dużej sceny Opery Nowa myślę, że zespół by się nie zmieścił, który miałby zagrać tetralogię Pawła Greinerta.
No to jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny.
I bardzo dobrze, od tego jest Akademia Muzyczna, od tego są pedagodzy, żeby wspierać, pomagać młodym artystom w realizacji swoich marzeń. Bo gdzież, jak nie teraz, będą mogli oni przetestować różnego rodzaju pomysły i zobaczyć bardzo szybko, posłuchać, jak to działa naprawdę.
Jest pan sam ciekawy prapremiery?
Oczywiście, że jestem ciekawy. No przede wszystkim jestem ciekawy stresu związanego z presją czasu przy nagraniu warstwy orkiestrowej, bo stron partytury jest bardzo wiele, partytura jest dość gęsta, no i nie mamy czasu na proces przygotowawczy. Będziemy na bieżąco czytać, ćwiczyć i od razu nagrywać. Numer za numerem.
I te nagrania rozpoczynają się już w kolejnym tygodniu. O, mam nadzieję, efektach nagraniowych mówić będziemy przy kolejnym naszym spotkaniu. Piotr Wajrak, dyrygent, szef Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia, ale też zapraszam Państwa na inaugurację Operowego Forum Młodych, aby zobaczyć i posłuchać, czym jest dramat pierwszy z tetralogii Pawła Greinerta.
A ja od razu dopowiem Państwu, że pan Piotr Wajrak będzie gościem Regionalnego Punktu Widzenia w najbliższy wtorek po godzinie 9. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A teraz o 8 już konkursie i prezentacji pieśni pasyjnej. Ten konkurs powstał w Bydgoszczy i odbywa się w różnych bydgoskich kościołach. W tym roku w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi.
Elżbieta Wtorkowska, przewodnicząca tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy.
Konkurs wędruje, tym razem jesteśmy w nowym miejscu.
Tak, założeniem, ideą organizatorów jest szeroka prezentacja muzyki sakralnej, w tym wypadku pieśni pasyjnej, w świątyniach Bydgoszczy. W związku z tym to już jest któreś miejsce, gdzie te edycje się odbywają. Edycja jest 8, ale też edycje nie są coroczne, tylko co 2 lata, w związku z tym to już jest ponad 10-lecie, kiedy ten konkurs odbywa się w Bydgoszczy i po raz pierwszy w Kościele Świętej Jadwigi Królowej.
Pieśń pasyjna to jest pieśń szczególna i mamy też szczególny czas, jeśli chodzi o rok kalendarzowy, rok liturgiczny. To też jest tak pomyślane, prawda? W jakiś sposób, no, słowo promować może jest nieodpowiednie do tej pieśni, ale zrobić coś, żeby ta pieśń nie zginęła.
Ja myślę, że tradycja śpiewu pasyjnego w Polsce jest bardzo żywa, że jest ona nasiągnięta tym idiomem religijnym i świadczy o tej żywotności zakres repertuaru prezentowanego choćby podczas przesłuchań konkursowych, bo to są zarówno zabytki polskiej literatury w różnych opracowaniach, rzecz jasna, sakralnej literatury pieśni pasyjnej, jak i mnóstwo znakomitych kompozycji współczesnych kompozytorów choralnych, muzyki choralnej, którzy sięgają po tekst pasyjny. To, że sięgają po ten tekst pasyjny, jest też znakiem czasu, znakiem naznaczenia dziejów i Polski i w tej chwili, w tej trudnej sytuacji, szeroko pojętej. Nie chcę tutaj się zagłębiać w szczegóły, żeby nie odbiec od tematu. Te treści przebłagania za grzech, te treści modlitwy, właśnie szczególnie w okresie pasyjnym, nabierają mocy i odczytanie tekstu, jego interpretacja, jego przeżycie emocjonalne, które naznaczone jest właśnie przez dyrygenta i dalej realizowane przez zespoły, a przecież mamy zespoły i dziecięce do lat 12 i mamy przedstawicieli 55+, czyli ten rozrzut wiekowy wykonawców jest bardzo, bardzo duży, a dotykamy tego samego tematu i rzeczywiście to jest coś niezwykłego przy interpretacji tych tekstów i tej muzyki, tej harmonii, czy to będzie harmonia klasyczna, czy to będzie współczesna, nasycona współbrzmieniami dysonansowymi, jest niezwykłe.
Czy dzieci lubią ten repertuar i czy dobrze go interpretują?
To była przedmiot naszej dyskusji wczoraj po pierwszej turze przesłuchań, bo akurat wysłuchaliśmy 2 kategorii dziecięcych do lat 12 i powyżej, czyli do 16. I padło pytanie w przypadku właśnie chorału gregoriańskiego wśród tych maluchów, czy one to przeżywają, czy one to rozumieją, bo interpretacja była bardzo porządna, prawidłowa, zgodna z kanonem wykonawstwa monodii chorałowej. Natomiast na ile ta świadomość tych maluszków jest obudzona, należałoby z nimi porozmawiać pewnie, żeby to było szczere i autentyczne, bo my możemy tylko tropić, ale zaangażowanie, niezwykłe zaangażowanie, które myślę, że jest pewną cechą też dyrygentów, czyli ta charyzma dyrygenta, który wskazuje ścieżeczki i drogi i objaśnia te zawiłości, powoduje to niezwykłe zaangażowanie dzieci, które mieliśmy okazję zaobserwować. Tak myślę, ale gdyby zapytać zainteresowanych, to jeszcze będzie inaczej. Ja z własnego doświadczenia wiem, że dzieci bardzo głęboko wchodzą w treści, przeżywają i dopytują się sensu. I jeszcze co więcej, sprawia im to wielką satysfakcję, że sięgają do literatury dawnej, takiej, która powstała wiele lat temu, że potrafią to wykonać, że potrafią to przeżyć. Podobnie tutaj wśród tych zespołów, które słuchaliśmy.
Marcin Tomczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku.
Czy może pan stwierdzić, że młodzi ludzie chętnie zabierają się za repertuar właśnie pasyjny?
Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem ilości zespołów, które zgłosiły się do udziału w konkursie. Ja sam jestem dyrektorem Festiwalu Choralnego Mundus Cantat w Sopocie i z zazdrością patrzę na ilość zespołów, które zgłosiły się tutaj do konkursu w Bydgoszczy. I co jeszcze bardzo pozytywnego, że jest szeroki przekrój wiekowy zespołów, które biorą udział. Od najmłodszych dzieci do 12 lat po zespoły senioralne, po tak zwane plus 50. I poziom jest naprawdę bardzo, bardzo fajny tych zespołów.
Mówimy o poziomie, ale powiedzmy trochę o repertuarze. Pieśń pasyjna to jest bardzo szerokie pojęcie.
Ale to jest piękny repertuar, pełny treści emocjonalnych, ale też religijnych, przez co tekstowo bardzo, bardzo bogaty i poruszający serce i emocje. Natomiast program jest bardzo zróżnicowany, zespoły potrafią sięgać po repertuar polski, jak i zagraniczny. Co też jest bardzo wartościowego, to że coraz większą popularnością cieszy się monodia, czyli chorał gregoriański. To jest niesamowite bogactwo muzyczne i bardzo dobrze, że do tego zespoły nawiązują obecnie.
Właśnie, jak pan sądzi, skąd ten nawrót zainteresowania chorałem gregoriańskim? To jest niezwykle niezwykle trudne do wykonania mimo wszystko.
To jest bardzo wąska specjalizacja, faktycznie. Ja myślę, że poprzez troszkę takie spauperyzowanie muzyki przez różnego rodzaju zespoły, poprzez wprowadzanie elementów świeckości, ta spłyciła się troszkę niektóre prezentacje w kościele. Natomiast chorał gregoriański to jest powrót do źródeł, do tego podstawowego piękna, do prostoty, ale też do przekazywania treści najistotniejszy w sposób jak najprzystępniejszy, przy czym niesamowicie atrakcyjny i bogaty.
Na co Państwo zwracają uwagę najbardziej tutaj? Właśnie na to przeżycie, czynna zgodność z nutkami?
Wszystko to, co Pani wymieniła, ponieważ no, oceniamy z punktu widzenia muzycznego, zgodność z partyturą, sposób doboru repertuaru, jego atrakcyjność, ale i też stopień trudności, jak i stylowość wykonań, ponieważ chóry wykonują muzykę od renesansu po współczesność. Także zwracamy uwagę na zróżnicowanie stylistyczne poszczególnych gatunków. No i oczywiście liczy się też prezentacja, ogólny wyraz artystyczny, czyli to, w jaki sposób dyrygent z zespołem potrafią przekazać emocje zawarte w muzyce.
Jerzy Rachumiński, Akademia Muzyczna w Łodzi.
Tych konkursów choralnych jest wiele, natomiast pytanie, czy właśnie konkursy z takim repertuarem, czy one są częste?
Nie, muzyka pasyjna nie jest częstym tematem konkursów choralnych. W Bydgoszczy od wielu lat ten festiwal istnieje, rozwija się znakomicie. Wydaje mi się, że świetlana przyszłość przed tym festiwalem, z tego co wiem, będzie on się rozwijał jeszcze w takiej skali międzynarodowej, co jest bardzo ciekawe dla całej naszej społeczności choralnej. To są bardzo ciekawe tematy. Muzyka pasyjna, muzyka Wielkiego Postu w literaturze dla wielu kompozytorów była bardzo ważna. Powstała ogromna ilość utworów, bardzo uduchowiona, która omawia czas Wielkiego Postu. To są utwory niezwykle emocjonalne, pełne treści, głębi. Wydaje mi się, że właśnie taki konkurs, który tego typu utwory przedstawia, prezentuje, jest bardzo cenny i bardzo ważny dla całej Polski.
Powiedział Pan, że jest tu świetna atmosfera, zanim zaczęliśmy nagrywać. Proszę trochę o tym powiedzieć. No właśnie, te chóry walczą ze sobą, rywalizują, czy po prostu każdy prezentuje siebie? No,
każdy festiwal, który ma charakter konkursu, wiąże się z pewną rywalizacją. Tak to już jest. Stąd też zespoły wiedzą, że przyjeżdżają na konkurs, który będzie oceniany przez fachowców, dyrygentów. Chcę powiedzieć, że ten konkurs charakteryzuje się tym, że rzeczywiście zapraszani są wybitni chórmistrzowie. W tym miejscu też chcę podziękować tutaj dyrektorowi artystycznemu, profesorowi Mariuszowi Konczalowi, za zaproszenie mnie na ten festiwal. Dla wielu dyrygentów, chórmistrzów zaproszenie na tak znakomity festiwal jest pewnym wyróżnieniem. Ja to tak traktuję przynajmniej i dla mnie to jest wielkie przeżycie też, gdyż zespoły są bardzo dobre. Zespoły świetnie przygotowane. Praktycznie jesteśmy prawie na półmetku przesłuchani. Muszę już w tej chwili powiedzieć, że nie było takiej prezentacji, która by odbiegała jakoś od pewnego poziomu dobrego przynajmniej. Są zespoły dobre i bardzo dobre, znakomicie przygotowane, wiedzą co śpiewają, wiedzą jak przekazać treści utworu, pewna narracja, emocja frazy. To wszystko w tych zespołach jest. Oczywiście są pewne niuanse, jedni lepsi, jedni troszeczkę słabsi, słabiej śpiewają, ale to wszystko jest na jakimś przyzwoitym, naprawdę dobrym poziomie.
Jarosław Dąbrowski, przyjechaliśmy z chórem żeńskim Cordiale Coros Aleksandrowa Kujawskiego.
Jak długo ten chór istnieje?
Chór działa od 8 lat. Jest to żeński chór, w repertuarze mamy pieśni sakralne, kompozytorów współczesnych, mamy również pieśni świeckie. Również współczesnych kompozytorów śpiewamy wszędzie, gdzie się da.
No właśnie, na przykład w Chełmie, bo chyba tam się z Panem spotkałyśmy kiedyś i też dość dużo nagród macie na swoim koncie.
Bierzemy udział w różnych festiwalach ogólnopolskich, międzynarodowych. Często udaje stanąć na podium.
Czy chórzystki chętnie śpiewają ten repertuar właśnie pasyjny?
Bardzo chętnie. Czasem trzeba też zachęcić i oczywiście przedstawić utwór w taki sposób, zaprezentować, żeby dziewczyny mogły ten repertuar wykonać.
Co jest potrzebne, żeby dobrze zaśpiewać pieśń pasyjną?
Próby, determinacja. Determinacja i próby.
Jak często się spotykacie?
Spotykamy się 2 razy w tygodniu.
To są amatorki?
Tak, wszystkie dziewczyny są amatorkami. Nikt nie ma wykształcenia muzycznego w chórze. No jedynie wiadomo, dyrygent, no, ale to my musimy z tego względu posiadać jakieś wykształcenie, żeby tą wiedzę w jakiś fachowy sposób przekazać.
Benedictum fructum venti.
Tyle relacja z ogólnopolskiego konkursu pieśni pasyjnej. A teraz jeszcze na zakończenie też utwory chóralne skomponowane przez Pawła Łukaszewskiego. Posłuchamy najpierw utworu Angelus Domini, a później modlitwy do Matki Boskiej Gromnicznej w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
Ani się przyczynia.